Co tak naprawdę kryje się pod hasłem La Dolce Vita? Dlaczego coraz więcej Włochów emigruje do Polski? I jak wiele nasza kultura zaczerpnęła z włoskiej? Na te pytania szukamy dziś odpowiedzi w rozmowie z Magdaleną Olek, która ponad 20 lat temu związała się z Włochami i żyje tam do dziś, o czym opowiada na swoim kanale na YouTubie Miss Magdula, oraz z dr Agnieszką Latos, italianistką, językoznawczynią i wykładowczynią na Uniwersytecie SWPS. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Słuchasz podcastu z cyklu Rozmowy Kulturalne, realizowanego w ramach Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS. Wraz z zaproszonymi gośćmi omawiamy przeróżne, ale zawsze ciekawe elementy otaczającej nas kultury. Więcej merytorycznych materiałów znajdziesz na stronie kultura.swps.pl oraz na kanałach multimedialnych projektu na YouTubie i Spotify. Zapraszam! Dzień dobry, bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj w tak pięknym gronie, z tak pięknego powodu, bo będziemy rozmawiali o kraju, o którym szczególnie w ostatnim czasie zrobiło się głośno i to z samych pozytywnych względów, a to nie jest taka oczywista sprawa, kiedy na arenie międzynarodowej mówi się o jakimś kraju tylko właściwie teraz w superlatywach. Chociaż w momencie, kiedy planowaliśmy tę rozmowę, to jeszcze nic nie wskazywało na to, jak to będzie dobry rok właśnie dla Włoch. I tutaj zebrały się ze mną specjalistki od tematu Włoch i tak bardziej praktycznie i teoretycznie. Także postaramy się dzisiaj przyjrzeć zjawiskowi, nie wiem, czy tak można to nazwać, zaraz mnie być może tutaj panie poprawicie, La Dolce Vita, czyli dlaczego te Włochy tak rozbudzają naszą wyobraźnię, dlaczego dziś bardzo głęboko w kulturze też jest zakorzeniony taki obraz wspaniałego, idealnego kraju do życia, pełnego sztuki, dobrego jedzenia, właściwie jeszcze samochodów, więc same superlatywy. Także już nie przedłużając, witam Was bardzo serdecznie.
Witam.
Dzień dobry, witam.
Zacznijmy więc zgodnie tutaj z prośbą ze strony Magdy od prostego pytania.
Wszystko moja wina zawsze.
Albo zasługa, zobaczymy w jaką stronę to pójdzie. Zacznijmy więc od tego, za co w tym momencie, bo myślę, że to też jest coś, co mogło się na przestrzeni lat zmieniać, ale za co w tym momencie najbardziej kochacie albo co Was najbardziej fascynuje we Włoszech?
W tym momencie, tak jak powiedziałaś Gosia, jest entuzjazm, naprawdę wielki entuzjazm. Bardzo podoba mi się teraz podejście ludzi do życia po całej katastrofie COVID i tak dalej. Widzę, że ludzie chcą jakby się zjednoczyć, wychodzą na ulicę i to życie włoskie jest jeszcze bardziej zaakcentowane teraz. Jest naprawdę dużo śmiechu na ulicach. Ludzie jakby są o wiele bardziej otwarci. Tak się mówi? Otwarci?
Tak się mówi.
Jeszcze więcej niż poprzednio. Ja mieszkam tutaj na północy, także to też powiedzmy, tutaj charyzma ludzi jest troszeczkę inna niż na południu, ale niedziela po wygranej meczu piłki nożnej z Anglią to było coś niesamowitego, naprawdę. Entuzjazm na 100% i to daje jakby taką nadzieję teraz na te czasy, że będzie lepiej, bo myślę, że wszyscy jakby przeżyliśmy ten okres, te już półtora roku, prawie dwa lata, niezbyt fajnie i właśnie za to teraz cenię Włochy, że dają mi takiej wiary, że okej, będzie dobrze, walczymy. I pokazała nam właśnie drużyna, bo ja myślę, że to jest bardzo metaforyczna wygrana tej piłki nożnej. Oni chcieli absolutnie wygrać, żeby pokazać, że będzie lepiej. Także...
Ale wcześniej też Eurowizja, myślę, też, że tutaj już było takim pokrzepieniem
też,
po tylu latach.
Też. Nie śledziłam Eurowizji osobiście, ale absolutnie tak było. Szczególnie, że wygrał też zespół bardzo kontrowersyjny, który ma coś do powiedzenia na scenie. Nie jest moim, nie słucham ich muzyki, to nie jest muzyka, którą ja słucham, ale się cieszę, że są. Naprawdę, cieszę się, że jest taki zespół, że są tacy ludzie.
Agnieszko, jak jest z tobą? Za co ty obecnie najbardziej kochasz ten kraj?
Ja się fascynuję piłką nożną i dzięki Włochom i dzięki mojemu jakby pół życiu spędzonemu w tym kraju jestem kobietą, która zna się na piłce. Więc ja w odróżnieniu od wielu, wielu osób i wielu mężczyzn we Włoszech spodziewałam się tego, że Włochy wygrają to mistrzostwo. A co jest najważniejsze w tym wszystkim? Dlatego, że to doceniam, co doceniam bardzo we Włoszech i czego trochę brakuje Polakom, to jest zdolność reakcji. Ponieważ włoska drużyna nie zakwalifikowała się do mundialu ostatnim razem z przyczyn, powiedzmy, organizacyjno-mentalnych, ponieważ faktycznie ten trener to nie była najlepsza jakby tutaj najlepszy wybór i było taki marazm ogólnie i troszkę jakby to wszystko nie zadziałało, więc reakcja była taka, że musimy stworzyć coś na nowo. No i faktycznie to się bardzo udało, więc tak, możliwość, znaczy taką jakby zdolność do reakcji i jednocześnie humor i żart. Tutaj znowu byli w niedzielę, oczywiście ja powiem szczerze, nie spałam prawie całą noc, dlatego że bardzo mnie cieszyło to zwycięstwo, a Włosi lubią się bawić, ale bez takich powiedzmy akcentów nacjonalistycznych, raczej lubią się bawić w sposób taki inkluzywny, można to powiedzieć, więc to jest zabawa dla całego świata. A co najbardziej tutaj podobało mi się, to tutaj scena z meczu, tak? Chiellini, który łapie za koszulkę
obecnie piłkarza angielskiego
w ostatnich minutach. I teraz jak zobaczymy reakcję i co Włosi jakby z tym zrobili, w co to ubrali, w jakie żarty, no to zauważymy, że po prostu jest też ten humor, jest ta jakby żart i ciężka praca i to razem tworzy niesamowity miks, który moim zdaniem jest tą włoskością, prawda? Czyli oni nie są, to jest ciężka praca, której my nie widzimy, a potem jednocześnie możliwość i jakby sposób na życie taki właśnie rozrywkowy trochę, nie na poważnie, bo to pomaga.
No zdecydowanie, szczególnie właśnie w niełatwych czasach, sytuacjach, jak doświadczaliśmy przez ostatnie półtora roku. To poproszę Was teraz, żebyście w takiej może pigułce, bo niestety mamy tutaj ograniczenia czasowe, opowiedziały o Waszej historii z Włochami, czyli od jak dawna jesteście z tym krajem związane i z której strony się to wzięło?
Moim marzeniem ogólnie było podróżowanie i mieszkanie za granicą. I od tego się zaczęło tak naprawdę. Dlaczego Włochy? Dlatego, że poszukiwałam słońca. Później trafiłam do miasteczka, gdzie słońca nie ma za dużo, no, ale to już jest inna rzecz.
Wypadek przy pracy.
To była taka nieznajomość geografii, nazwijmy ją. Ale powiedzmy, no, dobrze się skończyło. I tak, mając 20 lat, powiedziałam: mamo, tato, ja wyjeżdżam, załatwiłam sobie pracę. Ja tak naprawdę przyjechałam tutaj z agencji Au Pair, aby być babysitter, ale słuchajcie, ja już to wiedziałam, że ja zostanę. To była taka determinacja, że ja cokolwiek się stanie, ja zostanę, nie? Także byłam bardzo zdeterminowana na ten temat, ale to nie była taka miłość do Włoch szczególna, w tym sensie, że agencja mi zaproponowała, ja miałam nawet Hiszpanię też w opcji i agencja mi zaproponowała Włochy i tak to się zaczęło. Wsiadłam w autobus, 10 zł w kieszeni i przyjechałam i tak się to zaczęło i tak zostałam, minęło 20 lat. Później powoli, tak jak wszystkie wielkie miłości, tak się rodzą powolutku, powoli zaczęłam jakby wsiąkać w tą kulturę bardzo. Miałam bardzo mały kontakt z Polakami ogólnie. Mogłabym powiedzieć, że w ogóle nie miałam kontaktu z Polakami, także to mi pozwoliło bardzo się wczuć ogólnie w kulturę, w tradycje, w ich obyczaje. I tak powolutku zdałam sobie sprawę, że to jest mój dom. To jest całkowicie mój dom.
Jak na swoim kanale na YouTubie właśnie opowiadasz o Włoszech i podróżujesz, rozmawiasz też z innymi Polkami, Polakami mieszkającymi za granicą, to widać, że to jest twój dom i absolutnie wsiąkłaś. Natomiast ja, jak patrzyłam na twoje vlogi, to zupełnie mi się liczby nie pokrywały. Na zasadzie mówisz, że w wieku 20 lat wyjechałaś do Włoch i to było 20 lat temu i ja tak patrząc i myślę, ej, matma się tak. Nie zgadza. W tym momencie matma zawodzi, bo nie widać. Dziękuję. Zupełnie. Także niesamowita historia. Agnieszko, jak było z tobą?
To może ja troszkę bardziej syntetycznie. Ja zaczęłam uczyć się języka włoskiego w liceum, co jest takie dosyć nietypowe w edukacji polskiej, więc zaczęło się od tego, wymiany z Włochami, wyjazdy i ten język, który właściwie od samego początku jakiś był kultywowany. A potem, nie wiem, decyzja studiów italianistycznych, coraz częstsze wyjazdy i potem wyjazd do Włoch, który oficjalnie powodem były studia doktoranckie, a tak na dobrą sprawę to było życie osobiste, prywatne. Więc i to zostało, więc jakby tutaj mamy też taki jakby przejście do stosunków polsko-włoskich.
To są te najbardziej lubiane stosunki polsko-włoskie, ale ja mam muszę powiedzieć, że w moim przypadku było inaczej. Chcę to zaznaczyć.
Co chciałabym tutaj zażartować troszeczkę, ale ta historia polsko-włoska, właśnie miłosna, prawda, czyli to amore, to jest bardzo długa historia i co mnie najbardziej w tym fascynuje, że jakby my jesteśmy częściowo podobni, bo czasami Włosi o nas mówią jako tych powiedzmy wschodu, ale śródziemnomorskich w jakiś sposób absurdalny, pomimo tego, że myślą, że u nas jest śnieg i po ulicach chodzą niedźwiedzie, coraz mniej jakby jest tego stereotypu. Natomiast to, co mnie fascynuje, to jest jakby ta postać kobiety Polki, bardzo niezależnej, pięknej, ale niezależnej, która ma jasne cele i tego faceta śródziemnomorskiego, który, czy ja wiem, trochę jakby tutaj stracił tego wigoru, prawda? I za tą Polką jakoś biegnie, bo ona mu nadaje ton i kierunek życia. Więc i to jest od dawna. To powiedzmy mamy na uniwersytetach, ja spotykam, to już jest drugie albo trzecie pokolenie, które są jakby dziećmi, prawda, tych historii, szczęśliwych historii polsko-włoskich, więc to nie dzieje się teraz. To działo się również w latach 70. 80. Więc to jest bardzo ciekawe.
To ja tutaj tylko wtrącę, że tak jak powiedziałam już na samym początku, ostatnio o Włoszech mówi się więcej i też mówi się o wiele więcej wśród młodego pokolenia, nawet takiego młodszego ode mnie, co są naprawdę młodzi ludzie, którzy odkryli Włochy właśnie dzięki zespołowi Måneskin i teraz bardzo mocno wzrosło zainteresowanie nauką włoskiego. Duolingo podało informację, że chyba już dzień po Eurowizji liczba osób zarejestrowanych uczących się włoskiego wzrosła o chyba 56%. I tutaj uwaga, ja sama po Eurowizji wróciłam do nauki, bo miałam od dawna taki ból, że porzuciłam tę naukę i to był dobry bodziec, żeby rozumieć te piosenki też. I właśnie zapisałam się do jakiejś grupy na Facebooku, która zrzeszała Polaków uczących się włoskiego i jakaś jedna dziewczyna napisała post pod tytułem jakie z waszym zdaniem są najlepsze i najtańsze metody nauki i właśnie najwyżej, że powiem, punktowana odpowiedź była chłopak Włoch, więc coś w tym musi być.
Nie, ale ja rozumiem naprawdę, bo mają inne podejście jednak mężczyźni tutaj do kobiet. Później się gubią po drodze. To jest ta pasja początkowa i później się mówi po włosku vanno in tilt, nie? Nie wiedzą, co się dzieje i ty, Polka, musisz ich naprowadzić na właściwą drogę, bo inaczej to się zgubią. Ale rzeczywiście pierwsze wrażenie mężczyzny z Włoch jest bardzo pozytywne, bo ci sanno fare.
Myślę, że tutaj już z naszej rozmowy wynika i już trochę poruszyłyśmy takich stereotypów, aczkolwiek takich z ziarenkiem prawdy. Czyli
zawsze jest ziarenko prawdy.
oczywiście, takich krzywdzących bardzo stereotypów. Natomiast Polacy, Polki mają różne założenia, obraz Włoch w swojej głowie, chyba to od najmłodszych lat. I właśnie przede wszystkim kojarzymy Włochów jako oczywiście kraj, który jest piękny. Znajduje się tam większość dziedzictwa kulturowego, głęboka... Tak, taka bardzo rozwinięta i długa historia kultury, sztuki, do tego kuchnia, do której dzisiaj też już bezpośrednio dojdziemy, ale właśnie świetne samochody, piłka nożna i dużo takich różnych obrazów. Myślę, że więcej niż, dajmy na to, innych krajów mamy w swojej głowie, bo przykład. Jaki obraz mamy, myśląc o Estonii? O Estonii przeciętny Polak wie o wiele mniej niż o Włoszech, albo ma jakiś wyobrażeń, bo to raczej nie jest kierunek taki najbardziej oczywisty na wakacje, albo gdzie na takiej liście podstawowej, gdzie pojechać. To jest kraj, który na przykład teraz zyskuje na popularności, z tego co też słyszałam po znajomych, że ludzie teraz jeżdżą, ale co my wiemy o Estonii? Tutaj tylko jest przykład, nie, że ja teraz
nie czepiam
jakoś Estonii, absolutnie nie, ale o Włoszech mamy mnóstwo różnych takich informacji i chciałabym teraz w tej rozmowie je skonfrontować i właśnie przekonać się, na ile to La Dolce Vita to jest tylko wyobrażenie w naszej głowie, a na ile ma to poparcie w rzeczywistości. Także może zacznijmy od prostego tematu, to znaczy od jedzenia. Bo kiedy zapytamy kogoś, jaka jest jego ulubiona kuchnia, to w bardzo wielu przypadkach odpowiedź będzie kuchnia włoska. Ostatnio więcej się też mówi o kuchni azjatyckiej, chociaż określenie kuchnia azjatycka to trochę jakby nie powiedzieć nic dokładnie. Ale kuchnia włoska to jest jedna z takich podstawowych odpowiedzi. No i teraz moje pytanie brzmi. Na ile Polacy mówiący, że lubią kuchnię włoską, mają na myśli, że lubią po prostu zjeść makaron z sosem, a na ile oni faktycznie czerpią z kuchni włoskiej? Bo wydaje mi się, że większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że kuchnia włoska to jest naprawdę ogrom smaków i nie tylko makaron i pizza czy tam risotto, jeśli ktoś już więcej niż poza makaronem spojrzy na ten temat. Więc może Agnieszko, zacznijmy od ciebie.
To może tak, może ja sproblematyzuję. Kuchnia włoska tak na dobrą sprawę to jest pojęcie problematyczne, bo jak nie istnieją Włochy, tylko to co mówimy Mille Italie, to istnieje też bardzo wiele rodzajów kuchni. Kuchnia włoska to są kuchnie regionalne, więc kuchnia, to co możemy zjeść w Toskanii, a to co zjemy na Sycylii, to nie jest to samo. To mamy olbrzymie różnice i podam przykład taki banalny, pizza, prawda? Bo Włochy to kraj, który ma zaledwie 150 lat, troszkę więcej, tak zwanego jakby historii wspólnej, politycznej, kulturowej i tak dalej. Więc podobnie jak na całym świecie, pewne produkty włoskie, regionalne się upowszechniły. Pizza, olio d'oliva, prosciutto di Parma. Ale teraz tak, to są rzeczy, które jedzą wszyscy Włosi i jedzą je w sposób różny. Pizza w Neapolu to jest coś zbliżonego do chleba, która jest powiedzmy dosyć na tak zwanym grubym cieście. Niektórzy w Neapolu stwierdzają, że prawdziwa pizza ma tylko dwa rodzaje, czyli marinara i margherita. A jak pojedziemy na przykład do Toskanii, to zjemy pizzę, która ma więcej wspólnego z focaccią tak zwaną, czyli będzie na bardzo cienkim cieście i zupełnie będzie wyglądała inaczej. Ale co mogę powiedzieć o Polsce, bo to jest fascynujące i to naprawdę ostatnio mnie fascynuje. Polacy jeżdżą teraz do Włoch, często, spędzają dużo czasu we Włoszech. Włosi przyjechali do Polski, emigracja włoska w Polsce jest olbrzymia i o tym też się nie mówi, szczególnie we Włoszech. A to powoduje, że mamy coraz więcej sklepów z włoskim jedzeniem, z włoskimi produktami. I to nie tylko produkty te, które spotykamy w tak zwanych Lidlach i supermerkatach, prawda, które powiedzmy tutaj też jest dużo humorystycznych tłumaczeń i tak dalej, ale są to produkty regionalne. W Krakowie na Starym Kleparzu połowa targu to produkty włoskie z Toskanii i możemy kupić tutaj na przykład spalla, co jest takim jakby włoskim, toskańskim odpowiednikiem prosciutto, którego nie znajdziemy w Bolonii na przykład. Więc ja się nie zgodzę, że my mamy koncepcję pizza i makaron z byle czym. Polacy zaczynają gotować po włosku. Mamy cacciotto, co bierze się z risotto. Mamy pizzę jedzą wszyscy, ale teraz każdy wie, że pizzę zrobi lepiej Włoch lub osoba, która spędziła we Włoszech 20 lat. Także stajemy się trochę bardziej wybredni, potrafimy docenić, a co najważniejsze, potrafimy wykorzystać również ryby, na przykład w polskiej kulturze, w polskiej gastronomii te ryby no to są utożsamiane ze smażoną rybą nad morzem, prawda? A teraz tak nie jest. I jeżeli pojedziemy na targ, na Stary Klepacz, gdzie ostatnio przyjeżdżają świeże ryby z Wenecji, to często gęsto trzeba zarezerwować towar, ponieważ on się bardzo szybko kończy. Także duże zmiany i myślę, że to wpłynie na język i na kulturę kulinarną w Polsce. Stanie się ona lżejsza, bogatsza i no ciekawsza na pewno.
Ja tutaj nawet po sobie mogę powiedzieć, że kiedyś wierzyłam w to, co powiedzmy głosiła, dajmy na to pani Magda Gessler, czyli prawdziwa włoska pizza nie opada. Po czym zjadłam neapolitanę, bo takie coś mi tu opadło. I tak ma być. Więc zdecydowanie ta świadomość jest większa. I cieszę się, że też jak pani, jak mówisz, że też jesteśmy coraz bardziej świadomi i chcemy zgłębiać tajniki tej kuchni, czyli właśnie też otwieramy się na ryby. Potrafimy też nazwać konkretne potrawy, dajmy na to z makaronem, czyli pastę. Bo dla mnie ostatnio ciekawą sytuacją było, kiedy z kimś rozmawiałam i pewna osoba myślała, że mamy spaghetti i są makarony, że spaghetti to nie jest, że to nie jest pewien konkretny kształt makaronu, tylko że jest spaghetti i makaron i że nie wyłapał tego, że właśnie te nazwy, u nas jest ogólnie makaron, ale każdy makaron, świderki i tak dalej po włosku ma swój odpowiedni
numerek
i to nie jest tylko takie
numerek też
no to tego jeszcze nie doszło, no, także ja już się tym
zrobię post o tym.
Dobrze, to ja czekam.
Albo grubość.
Także zmiany. I tutaj od razu zaintrygowało mnie, jak powiedziałaś, że też zwiększa się emigracja z drugiej strony, czyli to Włosi do nas przyjeżdżają. Powiedz mi, co jest tego powodem? Z jakich względów Włosi chcą do nas przyjechać? Bo oczywiście ja teraz może brzmię jak typowy
bardzo
Polak,
chętnie.
Ale jest mi trudno uwierzyć, że można porzucić słońce i tu przyjechać.
Można. To jest bardzo ciekawa dyskusja, bo to idzie trochę jakby w kierunku rozwalmy te stereotypy. Taki stereotyp ma mi synka, który właśnie ma to dolce vita, czyli dolce far niente, czyli nic nie robi i wolałby się raczej, że tak powiem, poleżeć i poleniuchować. No to jest dosyć takie stereotypowe wyobrażenie, które bierze się może też z tego jakby stylu życia włoskiego, ponieważ oni tam mają ciepło i tutaj proponuję Polakom parę miesięcy we Włoszech i pracę o godzinie powiedzmy drugiej po południu. Zobaczymy wtedy, czy Polacy nie zaczną robić siesty, ale to tak żartobliwie. Natomiast przyjazd po Włochów i Włoszek do Polski spowodowany jest kwestią ekonomiczną, kwestią pracy. To, o czym się nie mówi, to jednak to, że okej, my dzisiaj mamy trochę optymizmu, bo jest ta muzyka, jest to, że skończyła się pandemia, powiedzmy na chwilę, więc Włosi wyszli na ulicę, a im brakuje jakby tego życia wspólnego, społecznego, tej wymiany, bo to jest naród, który spędza większość życia w otoczeniu innych osób. Więc teraz mamy reakcję i jesteśmy zadowoleni, ale sytuacja we Włoszech ekonomiczna nie jest bardzo dobra i to jest sytuacja, która nie wynika tylko z pandemii, to jest sytuacja, która od 20 lat powoduje zwiększenie migracji młodych ludzi za granicę. Nie tylko do Polski, bo Polska jest powiedzmy z jednej strony Okej, przyciąga Włochów i Włoszki, ponieważ mamy tutaj wiele korporacji, tak? Ale z drugiej strony wiadomo, Włosi jednak wolą jechać do Niemiec, ponieważ tam status jakby społeczny jest troszkę wyższy, więc Włosi migrują bardzo, bardzo silnie, Włosi wykształceni, ale i nie tylko, ponieważ no, w ich krajach mają, że tak powiem, nie mają możliwości rozwoju. Tutaj wchodzimy do stereotypu mami i synka, tak? Który oczywiście on ma podłoże kulturowe, dlatego że rodziny włoskie są razem, jak na początku jakby mojego pobytu we Włoszech na studiach byłam w szoku, widząc osoby młode, dziewczyny i facetów, którzy rozmawiali z mamą kilkakrotnie w ciągu dnia. Co w ogóle nie mieściło mi się w głowie, ale powiedzmy, to jest podłoże takie emocjonalne. Natomiast mieszkanie razem i ta wizja Włochów, którzy się nie usamodzielniają, to jest spowodowane również kwestiami ekonomicznymi, czyli ich niemożliwością jakby, a oni bardzo chcieliby jednak założyć rodzinę i odczepić się trochę od mamy i taty. Więc to jest bardzo ciekawe, jak pokazuje dzisiaj sytuacja. Jednak Włosi, bo to też jest kraj emigrantów, więc to nie są osoby, które zostają na miejscu i płaczą w rękaw. Potrafią opuścić tak piękny kraj i że tak powiem, ruszyć w świat, żeby dokonać czegoś i ułożyć sobie na nowo życie. Co robią? I muszę też powiedzieć, że na początku ta emigracja w Polsce była trochę taka tragiczna, ponieważ oni tutaj, no i język, prawda? Bez języka, a ich taki jakby tutaj status emocjonalny, to, że oni potrafią, lubią komunikować, lubią rozmawiać, więc ten język polski to była taka bariera ostra, prawda, bo wiele osób opuszczało Polskę, bo stwierdzili, tego się nie da nauczyć, a życie po prostu tylko i wyłącznie wśród Włochów, no dla wielu osób jest ograniczające, prawda, a dzisiaj zauważam, że trochę tego polskiego już liznęli i jednocześnie kupują tu jakieś domy i próbują coś radzić, czyli jest też takie jakby wejście w kulturę. Mam nadzieję, że to będzie trwało, bo tak chciałabym, żeby ta Polska była bardziej multietniczna.
I żeby ten entuzjazm się nam udzielił.
Żeby ten entuzjazm, żeby przeciwdziała tej depresji, tej szarości, naprawdę, bo nie pozbędziemy się tego malując bloki na kolorowo, prawda? Więc tutaj musimy zadziałać w sposób taki bardziej radykalny, czyli otworzyć się i zadziałać.
Wspomniałeś tutaj już o różnych właśnie takich stereotypach, które mamy na temat Włochów i tego, że tak na spokojnie z tematem pracy, czyli żeby się za bardzo nie spinać, w południu przerwa na espresso, wieczorem też spotkanie, żeby troszeczkę odreagować do tego mamisynkowie. A jestem ciekawa dla Ciebie, Magda, które takie stereotypy, które miałaś już zakodowane, powiedzmy, zupełnie nie znalazły potwierdzenia i byłaś tym zdziwiona. Czy było coś takiego, co Cię zaskoczyło, że inaczej to sobie wyobrażałaś?
Stereotypy, ale wiesz co? Ja jak przyjechałam do Włoch, ja praktycznie nie miałam stereotypów na punkcie tego kraju. Byłam młoda i szczególnie nie interesowałam się przedtem Włochami. Także ja po prostu odkrywałam ten kraj całkowicie bez żadnych przekonań. Może takim stereotypem jest to, że właśnie Włosi są zawsze zadowoleni. Czasami teraz wam może powiem to, co mi się pytają ludzie, społeczność, która mnie śledzi na przykład. Boże, jak fajnie, u was zawsze jest słońce. To też jest to. U was zawsze jest słońce, wszyscy są zadowoleni. No, po pierwsze, słońca nie ma zawsze. Zależy, gdzie mieszkasz.
Szczególnie na północy.
Na północy nie masz zawsze. I też to, że są zawsze wszyscy zadowoleni. To są normalni ludzie. To są normalni ludzie, którzy prawdopodobnie mają troszeczkę inne podejście. Pomiędzy jednym bólem a drugim się uśmiechają. Natomiast w Polsce może... Natomiast w Polsce to wszystko przekształca się w frustrację i w złość. Tutaj ludzie próbują może troszeczkę więcej odreagować, właśnie prowadząc to życie towarzyskie, o wiele bardziej bogatsze. Ale to życie towarzyskie jest też spowodowane tym, że jest o wiele więcej możliwości, ponieważ jest pełno lokali, ponieważ ten klimat jest jaki jest. Tutaj w lecie się nie siedzi w domu. Nie ma czegoś takiego. No chyba, że naprawdę masz depresję i chcesz się zamknąć, ale i tak do ciebie będą dzwonić i powiedzą, nie, teraz wyjdziesz, nie? I siadasz tutaj, proszę, piwko. Także powiedzmy, to nie jest naród cały czas szczęśliwy, bo są też właśnie góry, są ludzie sfrustrowani i to nie. Poza tym inne stereotypy, nie. No tak jak powiedziałam, ja raczej takich nie miałam, także ciężko mi coś powiedzieć. No, w każdym bądź razie to nie jest kraj wiecznego szczęścia, wiecznej miłości i tutaj może nawiążę właśnie do tego Dolce Vita. Bardzo często się mówi właśnie o Dolce Vita, który tak naprawdę jest pewnego rodzaju marką. Marką stworzoną, żeby ruszyć ekonomię. Też został stworzony, myślę, bardziej przez Amerykanów, którzy widzą właśnie Italię jako to miejsce sielankowe, gdzie zainwestowali dużo pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście jest to kraj, który ma bardzo dużo problemów. Jak wcześniej powiedziała Agnieszka, jednym z bardzo ważnych problemów jest bezrobocie, jest chęć stworzenia czegoś i w tym samym momencie niemożliwość zrobienia czegoś. Ale to podejście też Włochów, powiedzmy, w beznadziei jest nadzieja, no, pomaga stworzyć ten brand Dolce Vita. O, ecco. Ja to tak widzę.
Nie wiem, czy mogłabym tutaj coś dodać, bo ten termin Dolce Vita, powiedzmy, on jest taki trochę problematyczny, bo on jest rozumiany jako coś pozytywnego, a tak na dobrą sprawę to chyba nie o to chodziło Felliniemu w jego Dolce Vicie. Tutaj raczej mamy wielką krytykę, prawda, tych małych i tych wielkich tchórzów, prawda, którzy nie wiedzą do końca, co ze swoją egzystencją zrobić, więc ja bym chciała sproblematyzować jedną kwestię i ostatnio odczuwam, że osoby z Polski, które są we Włoszech, to odczuwają, bo my jako Polki i Polacy może tutaj wyglądamy trochę na ponurych,
na zamkniętych, depresji.
Natomiast jesteśmy też bardzo, że tak powiem, mamy takie podejście dobrotliwe i szczere do życia, więc to, co jakby powoduje pewne frustracje i tak jakby zaniepokojenie, I ja miałam taki okres, że żartowałam sobie z tego bardzo, to jest taka kultura powierzchowna we Włoszech i ona właśnie się wiąże też z tą estetyką, ale nie tylko, relacje społeczne na ulicy nie implikują relacji głębokich. Ja zawsze sobie żartuję, że we Włoszech spotykając kogoś na ulicy ustalamy, że idziemy na obiad i że pojedziemy razem na wakacje, ale ja wiem, że to nigdy nie zaistnieje, bo to jest sposób gry społecznej, tak?
Kiedy na ulicy spotykamy starego znajomego i rzucamy tak, bo wypada, no trzeba się będzie spotkać.
Więc Włosi są świetni w grze społecznej i w takim jakby pozytywnym odbieraniu i szacunku do innych osób. I z tego to jest jakby takie podłoże. Natomiast Polacy tutaj mają w tym mniej, w prawej są bardziej dobroliwi i szczerzy, więc oni wyglądają na ponuro, tak. Bo oni nie zaproponują nikomu wakacji po 5 minutach rozmowy. Więc to jest taka rzecz, która mi się wydaje już w średniowieczu Polaków trochę, że tak powiem, dekoncentrowała i trochę budziła pewną podejrzliwość. Czyli ta sztuka gry społecznej, w której Włosi naprawdę, że tak powiem, no... To jest naród, który sobie po prostu no, bardzo radzi i dlatego należy unikać jakby takiej interpretacji, która jakby jest taka okej, szczęśliwy, zadowolony naród, który zawsze się śmieje. Okej, oni to robią, to jest ich styl, ale warto też zauważyć, że to jest ich styl, bo tak, takie stosunki i takie jakby zachowania są od nich oczekiwane. Ja jestem językoznawcą, więc zakończę tylko jedną rzeczą. Jeżeli jestem we Włoszech i ktoś mnie zapyta come stai, czy jak się masz, nigdy nikt nie odpowie szczerze. Zawsze jest dobrze, bardzo dobrze, w miarę dobrze, więc tutaj nikt nie powie, bo to jest praktycznie społecznie niedopuszczalne, żeby tutaj się wylewać jakieś problemy na osobach w pierwszym momencie. My zawsze czujemy się świetnie, jest dobrze lub mniej dobrze lub w miarę dobrze, a nigdy nie jest źle. Więc to pokazuje jakby ramy mentalne i społeczne, w których funkcjonuje ten naród. I kto przebywa dłużej we Włoszech, kto jakby zintegrował się z tą kulturą, jest w stanie zrozumieć jakby plusy i minusy tej kultury i jednocześnie porównać ją z kulturą polską, która nie zawsze musi być tak negatywna, jak nam się wydaje. Więc warto tutaj to sproblematyzować.
Jeśli mogę dodać coś na ten temat, bardzo trafna uwaga pani Agnieszki, dokładnie zgadzam się. Jednakże nie tylko we Włoszech istnieje właśnie taki sposób podejścia do znajomych osób, które widuje się na ulicy. To jest bardzo też amerykańskie. Ja mieszkam też w Stanach Zjednoczonych i to jest bardzo amerykańskie. Wejść do sklepu i osoba, którą pierwszy raz widzisz, pyta się, zamiast powiedzieć ci dzień dobry, pyta się jak się masz. Bez, oczywiście ty nawet jej nie musisz odpowiadać na to pytanie. Także to jest taki, po prostu w takiej atmosferze żyje się lepiej prawdopodobnie, że osoba zamiast źle się na ciebie popatrzeć, nie znam cię, dlaczego w ogóle coś do mnie mówisz, dlaczego w ogóle mnie pozdrawiasz, bo ja miałam takie sytuacje w Polsce w pewnym momencie, kiedy wychodziłam na ulicę, ktoś się na mnie patrzył, to ja chciałam powiedzieć ciao tej osobie, albo być miła, nie wiem, i osoby źle się na ciebie patrzą, bo wiesz, że Boże, co ty ode mnie chcesz, nie, przecież i się
bo przebiło się tą ścianę taką, przecież, że patrzymy na siebie, ale
po co ty
nie rozmawiamy.
Mówisz do mnie, nie? Przecież się nie znamy i to jest rzeczywiście taka różnica i to samo jest, kiedy na przykład Polki przyjeżdżają do Włoch i czują na sobie presję mężczyzn, w tym sensie, że jest piękna kobieta, tutaj faceci będą robić ci komplementy, ale to nie znaczy, że chcą z tobą spędzić całe życie. Trzeba się po prostu oddzielić te dwie rzeczy całkowicie, zabrać to, co jest dobre, podnieść swoją autoestymę, ale później trzeba oczywiście równoważyć to wszystko. Ja bardzo dużo miałam takich komentarzy właśnie, na ten temat, który powiedziała pani, powiedziała Agnieszka, że Włosi są fałszywi. I to jest właśnie taki trochę stereotyp według mnie, który nie jest zrozumiany przez nas północnych. Nie? Włosi po prostu są mili, są otwarci, oni chcą wiedzieć rzeczy, ale to nie znaczy, że ty jesteś osobą jego życia albo najlepszym przyjaciółką. Także trzeba się do tego przyzwyczaić. My nie mamy takiej kultury, nie mieliśmy takiej kultury. Teraz jest też troszeczkę inaczej, ale to jest coś, do czego no po prostu czego się trzeba nauczyć.
Dokładnie tak, aczkolwiek wiadomo, można się wielu rzeczy nauczyć, ale też nie, no to jest jakby kulturowo tutaj uwarunkowane, czyli ten uśmiech na co dzień i to pozdrawianie kogokolwiek, bo naprawdę powtarzam, mieliśmy często jakby sesje psychoanalityczne na studiach, ponieważ Włosi się nie odnajdują tutaj bo pozdrawiają sąsiadów, których nie znają, nawet nie wiedzą jak mają na imię i oni mi nie odpowiadają, to powoduje pewien dyskomfort. Więc analizowaliśmy to z różnych jakby tutaj punktów widzenia kulturowych i próbowaliśmy znaleźć, że tak powiem, rozwiązanie jest takie, że należy pewne kwestie kulturowe, no należy je zaakceptować, należy je zrozumieć i zaakceptować. Czy to się zmieni? My się dzisiaj troszkę bardziej uśmiechamy, to na pewno, szczególnie młode osoby, młode pokolenia. Czy chcemy do końca się zmieniać? Nie wiem, czy po prostu, no, jaki jest margines tej zmiany. we Włoszech żyje się świetnie, bo wszyscy są uśmiechnięci i zadowoleni, no ale są też problemy właśnie wynikające z tego. No, kolejnym takim stereotypem jest to, że, ale to jest stereotyp całego śródziemnomorskiego jakby tutaj obszaru, to jest to, że no, tak jakby, tak jak zresztą mówią też Hiszpanie, mañana, czyli nigdy, jutro, tak? I tutaj znowu, Polska to jest precyzja i czas, który po prostu jest nawet bardziej precyzyjny niż w Szwajcarii. A we Włoszech po prostu nie ma czegoś takiego i nie ma... tak, ale nawet w Mediolanie, nawet w Turynie, no, jednak to nie będą standardy.
Veneto jest bardzo...
Veneto, tak, ale mimo wszystko ich margines czasowy, bo ja mieszkam w Wenecji i tak dalej, ale mimo wszystko oni nie są, nie żyją pod presją
to
czasu.
To ja teraz mam takie pytanko bonusowe, bo tutaj, jak już wspomniałaś, to jest z języka hiszpańskiego, a nie z włoskiego, ale... Dlaczego w polskim rozumieniu mañana mówi się odwalić mañanę, czyli coś źle zrobić? Skąd w Polsce nabrało to takiego innego znaczenia niż, że to jest właśnie jutro?
Ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest.
Okej.
Nie mam zielonego pojęcia, podejrzewam, że jest to częścią slangu, no a wynika pewnie z tego, że no skoro nigdy, no to po prostu mamy negatyw, tak? Czyli zrobić coś, no podejrzewam, nie mam zielonego pojęcia, wiem co to znaczy we Włoszech, ale znaczy w Hiszpanii, ale oczywiście mañana to jest jutro, tylko że po prostu znowu kwestia kulturowa, jeżeli... teraz chodzę na śródziemnomorskie jakby tutaj doświadczenia. W barze w Hiszpanii pytałam o wyciskany sok z pomarańczy. Pomarańczy nie było i powiedziano mi mañana. Kolejnego dnia poprosiłam o sok z wyciskanych pomarańczy i pomarańczy nie było i powiedziano mi mañana. Czyli sobie nie zrozumiałam, że mañana to znaczy ich nie będzie, tych pomarańczy. Więc...
Ale to skoro jesteśmy już tutaj, poruszyłyście obie temat tego troszeczkę niezrozumienia kulturowego i takiego zagubienia zarówno ze strony Polaków, kiedy jadą do Włoch, jak i Włochów, kiedy przyjeżdżają do Polski, to zostańmy na chwilę przy tej kwestii i spójrzmy jeszcze trochę szerzej na ten temat, bo właśnie Polacy przede wszystkim Włochy znają z takich krótkich wypadów, czy to w czasie ferii na narty w Alpy, czy to kiedy jest piękna pogoda do Rzymu i tak dalej, i tak dalej. I wiadomo, że w czasie krótkiego pobytu inaczej się obcuje, że tak powiem, z ludźmi, niż kiedy się już tam mieszka. Kiedy ci ludzie przestają być, powiedzmy, tłem do naszych wakacji, a stają się już, powiedzmy, też głównymi bohaterami. To są ludzie, z którymi nawiązujemy znajomości. Jestem ciekawa, na ile Polacy w dłuższej perspektywie się odnajdują we Włoszech, czyli budują te relacje, a jak właśnie sobie radzą Włosi? Czy też znajdują takie rzeczy, które nas łączą, a nie dzielą i dzięki temu łatwiej się odnaleźć?
To chyba wszystko zależy na ile się chce, po pierwsze, nie? Na ile chcesz poznać innych ludzi. Powiedzmy, że przyjeżdżając do Włoch na pewno nie małym problemem jest język. W tym sensie, że Włosi po angielsku, powiedzmy, nie lubią za bardzo mówić. Nie interesuje ich za bardzo rozszerzenie nauki języków w pewnym momencie, chyba że robisz jakąś karierę. I na pewno no, język później dzieli te stosunki. Ale oczywiście są bardzo komunikatywni, czyli jeżeli się chce otworzyć na to, to na pewno można. Jakie było pytanie?
Co może być problematyczne w tej adaptacji, kiedy mieszkamy tam na dłużej?
Godziny jedzenia. To jest jeden z największych problemów, który zauważyłam, mają ludzie, którzy przyjeżdżają na początku tutaj we Włoszech. To jest takie banalne, a tak ważne dla Włochów, że po prostu my tego nie możemy zrozumieć. Bo dla nas jedzenie to jest, jestem głodna, jem, okej, wszystko fajnie. Lebo jedzenie jest 12, a nie za godzinę jemy, to nie, teraz nic nie jemy. Pierwsza, okej, jemy. Trzecia skończona, a nie, o trzeciej się bierze, pije się kawę. Później jemy o 7:30, czyli później już nic się nie je. I to wszystko jest, cały dzień jest zorganizowany według właśnie tych godzin jedzenia. Co z jednej strony jest nawet bardzo, bardzo fajne, w tym sensie, że wiem, że jak jest pierwsza, to nikt do ciebie nie zadzwoni, bo ty jesz i nikt ci nie będzie przeszkadzał i wiesz, że się nigdy nie będziesz umawiać z nikim, chyba że idziesz na obiad. Z drugiej strony Włoch za granicą funkcjonuje tak samo. Włoch za granicą, czyli jak ja przyjeżdżam z moim partnerem do Polski, to jest dramat dla mojej rodziny po prostu. To jest dramat, ponieważ oni się muszą dostosować, to znaczy my żyjemy według naszego trybu życia, a moja rodzina żyje według ich trybu życia. Czyli to jest cały czas przygotowanie jedzenia, bo my jemy o drugiej, a oni jedzą o trzeciej i nikt się nie chce podporządkować i Włosi się nie podporządkują. Podporządkują się przez jeden dzień, przez dwa dni, jeżeli są bardzo zakochani w tobie. A później to już nie dadzą rady po prostu. Czyli to jest na pewno takie, powiedzmy, dla Polaków dziwne. Wiadomo, jak przyjeżdżasz do Rzymu, wszystko wszędzie znajdziesz, ale jak już jedziesz do Toskanii na przykład, to musisz się przygotować, że musisz po prostu podporządkować się pod ten styl życia. No i tam może się rodzą później dyskusje, także to jest taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy.
To może ja ją sproblematyzuję, bo to nie są tylko, okej, oni mają te wspólne jakby godziny, te godziny też są różne w zależności od tego, gdzie się znajdujesz we Włoszech, ale chodzi tutaj o kulturę taką głębszą stołu i jedzenia razem. Włosi nie cierpią z powodu tego, że zjedzą o 2:30 zamiast o pierwszej. Nie sądzę, nie widziałam, że to był wielki problem, ponieważ po paru dniach można się przestawić. No chyba, że tak, ale oni cierpią bardziej z powodu tego, że oni nie widzieli nigdy osób, które przebywają w jednym pomieszczeniu i każdy je kanapkę sam sobie. To jest dla nich wielki ból, oni tego nie są w stanie zrozumieć, dlatego że we Włoszech, jeżeli znajdujemy się w porach obiadowych czy kolacji i tak dalej, ta cena zresztą we Włoszech jest takim największym, jakby najobfitszym posiłkiem, ale to też jest uwarunkowane klimatem, to oni nie są w stanie nie zaprosić osoby do stołu. Nie ma, jest to po prostu, więc dla nich, jest to dla nich wielkie zdziwienie. Przyjazd do Polski i zobaczenie Polaków, który każdy sobie kanapkę wyciąga i je gdzieś tam przy biurku. A druga rzecz kultury stołu to jest to przebywanie razem i docenianie stołu. Nie na szybko, nie ta kanapka, tylko przy stole we Włoszech się spędza godzinę, rozmawiając o problemach, żartując, pijąc kawę i na zakończenie, czyli to jest pewien rytuał, którego w Polsce no niestety może mamy albo uskuteczniamy tylko w niedzielę, więc tutaj akurat moglibyśmy się od Włochów nauczyć, no bo to na pewno przyczynia się do zdrowszego trybu życia i do takiego jakby społecznego tworzenia jakby takiego frame'u, w którym pozwala nam jakby, to pozwala nam też na większą wymianę idei, emocji. Więc to nie są tylko godziny. Oni mają te godziny, fakt, problematyzujemy to, że turysta Polski o 3:30 nie jest w stanie nic zjeść we Włoszech, tak. Ale musimy też zrozumieć, z czego to wynika, ponieważ oni tam jakby w kuchni pracują w pewnych godzinach i potem, ponieważ są otwarci do bardzo późna, więc potrzebują sobie też odpocząć. A u nas wszystko zamykane jest bardzo wcześnie, więc dlatego mamy ten całodobowy, jakby, prawda, od rana do wieczora, a oni mają tą przerwę, dlatego że we Włoszech można często zjeść nawet o 12 w nocy, pójść do restauracji. Teraz pandemia trochę to zmieniła, ale kiedyś po prostu jadło się bardzo późno. Więc to nie tylko godziny, to raczej bardziej coś innego moim zdaniem. Ta kultura bycia razem.
Ale to skoro już wróciłyśmy do tematu jedzonka, jednego z moich ulubionych, to na chwilkę chciałabym, Agnieszka, zahaczyć o to, czym się zajmujesz. Tak jak powiedziałaś, jesteś językoznawcą. Bo dla mnie było fascynujące, kiedy właśnie ze względu na to, że ja mam taką dużą pasję do jedzenia, ale nie tylko samej czynności, ale tematów związanych z jedzeniem, całej tej kultury, kiedy odkryłam, jak wiele związków frazeologicznych włoskich nawiązuje do jedzenia, jak na przykład kiedy u nas jest blady jak ściana, tam jest białe jak mozzarella. U nas ma się klapki na oczach, tam jest prosciutto na oczach. I to jest też, wydaje mi się, przejaw tego, jak to jedzenie i ta kultura jest dla Włochów ważna i to słychać właśnie w języku.
Tak. Avere le fette si. Di salame, sulio.
Si, salame, prosciutto.
I tysiące innych rzeczy. Jasne. Jedzenie jest dla nich bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dla nich też jest bardzo ważne, jak mówiłam, spożywanie razem posiłków, ale też jakość jedzenia. Kultura, mówimy we Włoszech, no bo teraz tak, mamy to w kulturze anglosaskiej to bio, które tutaj przyszło nieszczęśliwie do Polski. W kulturze włoskiej od dawna jest koncept kilometr zero. To troszeczkę implikuje co innego. Właśnie kuchnię regionalną i jedzenie produktów wyprodukowanych koło ciebie. Czyli, że te produkty nie jadą daleko i ja wiem, co ja jem, bo ja wiem, kto je wyprodukował. Jeżeli jedziemy do Włoch i chcemy napić się dobrego wina, a nie mamy aż tak dużo pieniędzy, bo wiadomo, dobre jakościowo wina kosztują, to piję wina lokalne. Które kosztują tanio i ta taniość nie powinna nas niepokoić. Ona wynika z faktu, że one są wyprodukowane w winnicach lokalnych, a wiadomo, we Włoszech wino produkowane jest praktycznie wszędzie. Więc jakby nie wiem, co tu dodać. Może o kawie, prawda? No bo mamy też tą kawę i tak dalej. To zawsze mnie śmieszy, bo kawy też nie rozumiemy. W kulturach środkowej i północnej Europy idziemy na kawę, czyli to oznacza, że ubieramy się ładnie, wchodzimy gdzieś, siadamy przy stole i spędzamy parę godzin sącząc kawę. To nie Włochy. Koncept kawy we Włoszech to jest jedyny na świecie, ja uważam. Nie ma innego kraju, w którym ten koncept, ale nie tylko wynika to z małej ilości kawy. Czyli Polak po raz pierwszy, jak zobaczy, my mówimy espresso, we Włoszech mówi się po prostu kafe. Jak zobaczy ilość kawy, to stwierdzi, że tu jest coś nie tak. Natomiast to jest ta ilość kawy. Ale tutaj są dwie możliwości. Przede wszystkim tysiące typów kawy. Kawę lungo, kawę corto, kawę macchiato, kawę corretto, kawę marocchino, kawę americano. I druga rzecz, to, że my pijemy kawę stojąc szybko, w tak zwanym bistrze przy ladzie. Tego brakuje Włochom tutaj, z gazetą w rękach, na przykład Gazeta dello Sport, bo to się szybko czyta, prawda? Wygraliśmy albo przegraliśmy. Więc to jest na przykład rzecz, jak ktoś chce zainwestować w tą emigrację, to powinien otworzyć teraz bary, w których się pije po prostu to kawę w taki sposób, z gazetami włoskimi.
Chciałam dodać, jeżeli mogę. No, chciałam to powiedzieć też nawet wcześniej, się mówiło właśnie o kuchni, o tradycji, kulturze, jak są zakochani Włosi, a jak Polacy teraz no, znają się już na tej kuchni włoskiej. Chciałabym dodać, że nie wszyscy Włosi znają się na kuchni włoskiej. Jest to po pierwsze, powiedzmy, widząc, że jedzą te produkty regionalne z danego regionu, jest bardzo dużo produktów, które są nieznane w innym regionie i jeżeli ty nie masz ochoty poznać tych produktów, bo w pewnym momencie Włoch staje się bardzo przyzwyczajony do tego, co je i nie ma nawet za bardzo ochoty zmieniać swoich smaków, nie są za bardzo...
Tak, eksperymentować.
Oni nie lubią eksperymentować w kuchni za bardzo. Są oczywiście osoby, nie mogą ogólniać, ale nie lubią. My wolimy o wiele bardziej eksperymentować. Chcemy wybrać... No, rzecz, która ci się wydaje najdziwniejsza w menu, to prawdopodobnie my wybierzemy. Włoch, ta najbardziej banalna, to oni ją wybiorą. Nie? I oni, ponieważ jeżeli mieszkasz cały czas w tym regionie, jest cały czas tą rzecz, no po prostu nie wychodzą poza horyzonty i wiele Włochów nie zna się na kuchni. I ja to zauważyłam, bo śledzą mnie również Włosi na moich profilach, którzy mi to mówią, kurczę Magda, ja o tym nie wiedziałam. Ja się zawsze interesowałam kuchnią włoską. Od początku ja zaczęłam się uczyć języka włoskiego oglądając La Prova del Cuoco. To był program, jest chyba jeszcze, teraz nie mam telewizji, ale na Rai Uno o 12:00 była prezentatorem, która przedstawiała kuchnie regionalne, tam jakieś były zawody i tak dalej, opowiadali o wszystkich specjałach i te programy lokalne.
Robert Makłowicz.
I ja byłam zafascynowana po prostu tym. Ja się tak uczyłam powoli języka właśnie, śledzą te rzeczy i ja wiem dużo rzeczy, ale wiele Włochów nie jest tak zafascynowana swoją kuchnią, bo oni wszystko mają, to nie trzeba.
No, mogę tu coś dodać, bo to mnie bardzo rozubawiło. Tradycjonaliści, tak, Włosi, Włoszki są tradycjonalistami i nie można im tutaj wiele zarzucić, no bo mają czego bronić. Ale tutaj to dochodzi do paradoksu, ponieważ nie wiem, czy znacie taki rysownik komiksów, bardzo znany obecnie Zero Calcare z Rzymu. Zainteresowany również działalnością społeczną, więc to nie jest tylko osoba, która robi, że tak powiem, rysunki, znany we Włoszech. I on robi teraz... Zresztą w pandemii robił serię filmików bardzo, bardzo takich humorystycznych, które jakby wspomagały jakby Włochów i Włoszki w tych trudnych czasach. I on zrobił taki filmik na temat pójścia do nowej pizzerii. I tam dylemat był, jaką mam wziąć pizzę. Więc po długich rozważaniach jednak
dokładnie,
pizza Margherita.
Ale tak jest!
To obrazuje jakby.
Więc jak poznajesz, że ty bardzo dobrze znasz osobę, bo wiesz, jaką pizzę je. Ja, jak teraz mi w szeregu ustawią się moi przyjaciele, rodzina i tak dalej, ja ci powiem z pewna 100% jaką pizzę zamówią, bo nie zmieniają, nie lubią.
Wspaniałe. Właśnie od kuchni poznawać ludzi. To jest świat, w którym myślę, bym się odnalazła. Ale czas nas goni, więc mam jeszcze tutaj dwa wątki, które chciałabym poruszyć. I jeden z tych wątków to jest, jak wiele nasza polska kultura zaczerpnęła z kultury włoskiej, bo jednak historycznie to z Włochami mamy wiele wspólnego i nawet w języku makaronizmy przecież funkcjonują. Ale chciałabym zacząć od jednego przykładu. Tutaj może Agnieszka wyjaśnisz tą zagadkę, bo jedna chyba z pierwszych rzeczy, która zaskakuje osoby, które postanawiają nauczyć się języka włoskiego, to jest moment nazw posiłków, kiedy śniadanie po włosku to jest colazione i nagle ręce opadają, ale jak? Więc skąd się wzięła nasza kolacja w stosunku do colazione?
Nie mam zielonego pojęcia. Wiem
dalej
tylko, że musisz żyć w niepewności albo sprawdzić w słowniku etymologicznym. Natomiast jest to typowy przykład tak zwanych falsi amici, tak? Czyli wyrazów, które wyglądają tak samo, a oznaczają coś dosłownie innego. Więc to jest duży problem na początku, ale nie tylko na początku nauki. Ja to często problematyzuję nawet osobom na italianistyce. Zresztą błędy popełniają i Włosi, i Polacy. W tak zwanym jakby interjęzyku to się im myli. Natomiast wpływ Włochów na Polskę, to jest ciekawe bardzo, bo to trwa od średniowiecza i okej, język na pewno mamy mnóstwo zapożyczeń z języka włoskiego i dalej pożyczamy z języka włoskiego, co na przykład ostatnio mnie fascynowało ze względu też na pewną pracę licencjacką, którą mam nadzieję dojdzie do skutku, to było na przykład użycie języka włoskiego w nazwach polskich firm i polskich produktów, więc mamy Gatta, a produkujemy polskie rajstopy, mamy Amika od dawna, która produkuje kuchenki, tak? Mamy Gino Rossi, który nie ma nic wspólnego z Włochami. Dokładnie. Lody włoskie, które we Włoszech nie istnieją. Sos boloński, który we Włoszech też nie istnieje, bo nie wiem, czy wiecie, ale we Włoszech, no oczywiście Magda wie, sos boloński nie istnieje. Mamy ragu. Więc jest mnóstwo rzeczy. To jest bardzo ciekawe też, bo teraz tak, okej, moda. Tu chciałam coś ciekawego opowiedzieć, bo tak sobie przypominam, 25 lat temu moja lektorka z Uniwersytetu Włoszka, która pracowała na Uniwersytecie w Warszawie, bardzo się zachwycała Polkami 20 lat temu. Mówiła, że to są bardzo zadbane i atrakcyjne kobiety. Natomiast co do mężczyzn, no opinia była raczej taka, no raczej są zaniedbani. I to mówię szczerze. I teraz tak, po 25 latach my oglądamy się na ulicy i widzimy, że mamy faceta śródziemnomorskiego, który nagle kupuje buty, krawaty i zakłada garnitury i jakieś kolorowe, jaskrawe koszule. Czego 20 lat temu chyba byśmy raczej nie zauważyli. Oczywiście, tutaj sobie żartuję, nie mówię, że to wszyscy i oczywiście mamy też styl sportowy, który jest naśladowany przez osoby młode. Ale okej, muzyka, nie? Mamy dalej Albano, który u nas koncertuje, a we Włoszech nikt go nie słucha. Więc tutaj też mam nadzieję, że ta Eurowizja tutaj nas trochę odświeży. Co prawda ja nie jestem za popularną muzyką, raczej słucham czegoś innego i Eurowizji nie oglądam, no ale powiedzmy, mam nadzieję, że tutaj wejdą nowe trendy. Wpływy jeszcze jakie? No wpływy, mamy wiele, wiele wpływów, architektura, sztuka, zostawiam tutaj, bo to wiadomo, średniowiecze, królowa Bona i tak dalej, jakieś rodziny tutaj, które się zagościły u nas, Montelupi w Krakowie i tak dalej, więc myślę, że to są raczej rzeczy, wątki, które znamy, ale ja myślę, że w dzisiejszych czasach wpływ Włoch na estetykę, kulturę jedzenia, język i ogólnie podejście do życia jest olbrzymi i to jest nowy jakby rozdział w naszej historii.
Zapowiada się smacznie i wesoło ten rozdział.
Miejmy nadzieję.
To słuchajcie, na koniec chciałabym skonfrontować taką pewną teorię, z którą spotkałam się parę lat temu, czytając książkę właśnie poświęconą Włochom, a mianowicie, że ze względu na to, jak właśnie bogatą kulturę, historię mają Włochy, no i jak długą, I że te najpiękniejsze cuda, które wytworzył człowiek, w większości znajdują się we Włoszech, to obecnie Włochy troszkę mogły spocząć na laurach, bo jak tworzyć, kiedy już się jest otoczonym tak pięknymi rzeczami, więc trudno to przebić. I że to, za co najbardziej cenimy Włochy, stało się dla nich niejako pułapką, bo oni w tym momencie już właśnie żyją historią, jeśli chodzi na przykład o estetykę czy o wytwarzanie nowych rzeczy i dalej z tego czerpią, a mniej tworzą i mniej mają potrzebę, powiedzmy taką jak Polacy po szarych latach PRL-u, kiedy zaczęto, duże zmiany pojawiły się w architekturze i chciano odciąć się od tego okresu w tamtym momencie, więc ciągle napieraliśmy, bo mieliśmy taką wewnętrzną potrzebę zdobywania nowych rzeczy, a Włochy właśnie podobno, to jest teoria, z którą się spotkałam, mniej taką potrzebę mają. Jestem ciekawa, jak to wygląda z Waszej perspektywy. Czy faktycznie można powiedzieć, że Włosi troszkę spoczęli na laurach, bo jak już jest tak pięknie, to po co robić więcej?
Z mojej perspektywy to stwierdzenie jest trafne 50% na 50%. Zgadzam się, że jest mniej waloryzowany teraz, powiedzmy, nowoczesna sztuka, artyści, ale to właśnie z tego powodu, że po prostu nie, że ich nie ma, tylko nie pomaga się tym osobom. Szczególnie teraz w czasach pandemii ta sytuacja była dramatyczna artystów, dramatyczna, nie tylko muzyków, malarzy, oczywiście wszystko było zamknięte, nie było żadnych events. I naprawdę ja mam parę przyjaciół, którzy są muzykami, na przykład z tej perspektywy mówię, i dotacje były mizerne po prostu, mizerne i no, trzeba kochać to, co robisz naprawdę, żeby iść do przodu. I to samo, powiedzmy jeszcze przed okresem pandemii, kiedy widzimy, że organizują się jakieś wystawy w Mediolanie sztuki nowoczesnej, jest parę właśnie takich miejsc bardzo, bardzo znanych, fajnych, waloryzuje się artystów z zagranicy. I to rzeczywiście daje do myślenia, że rzeczywiście się nie inwestuje w młodych artystów, bardziej się konserwuje to, co było. No, z jednej strony okej, z drugiej strony, co będzie za 50 lat, o czym będziemy mówić, nie? Cały czas będziemy mówić na pewno o Koloseum i tak dalej, ale myślę, że tą spuściznę trzeba cały czas waloryzować. I tutaj tak, Włosi nie robią dobrej roboty według mnie z tego punktu widzenia.
Tak, po części zgadzam się z Magdą, bo parę lat temu był taki, że tak powiem, głośny temat Pompeji, który się sypało. Więc Włochy są na pierwszym miejscu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, tak? Czyli oni mają dużo rzeczy do zachowania. Jednocześnie ten mecenat, powiedzmy, państwa, który kiedyś był bardziej społeczny, a teraz stał się coraz bardziej neoliberalny, no jednak objawia się brakiem finansowania i to nie tylko kreatywności młodych ludzi, którzy są i którzy chcieliby coś robić, więc ja się nie zgodzę tutaj, że nie ma kreatywności we Włoszech, tylko po prostu nie ma tego mecenatu, bo pomyślmy tutaj o kwestii takiej, że po wojnie Włochy wchodzą w taki etap kapitalizmu społecznego, co jest takim jakby dosyć specyficznym momentem i państwo jest tam mecenatem. Pomyślmy o filmie włoskim, tak? O nerealizmie i o całej szkole filmowej włoskiej. Fellini i Antonioni nie zrobiliby filmów dzisiaj, a to tylko dlatego, że nie dostaliby na nie pieniędzy. Więc chcemy o tym może porozmawiać. Druga kwestia jest taka, że więc ta kreatywność, oczywiście znam mój znajomy, który jest aktorem, problematyzuje kwestię jakby, o czym Magda mówiła, złego stanu finansowego i perspektyw dla artystów, czy w teatrze, czy w ogóle muzyków i tak dalej. Więc to na pewno. I podejrzewam, bo ten jakby ta sztuka współczesna staje się coraz bardziej rynkowa, czyli to, co sprzeda, co się sprzeda, to okej, a reszta no niestety no, jest ciężko. Praca za darmo. Muzycy grają w lokalach we Włoszech za darmo, za piwo, prawda? A to są dobrzy muzycy. Powiem przykład, w Bolonii jest Muzeum Mambo, które jest sponsorowane przez przemysł i ono na przykład bujnie działa, organizuje bardzo ciekawe fotograficzne wystawy, które naprawdę warto obejrzeć. Nie płaci się biletu na przykład, co chyba w Polsce już nie znajdziemy takiego miejsca. Rzadko, może w Nowej Hucie, w Krakowie. Więc to zależy, jak na to spojrzymy. Ale chciałabym też jedną rzecz tutaj dodać, bo wydaje mi się, że w tym pytaniu mamy też taki bias. Ta spuścizna Włoch to termin sztuka, tak jak my współczesnie uznajemy, to jest termin, który funkcjonuje od końca XVIII wieku. Artysta jako człowiek, który jest zainspirowany i kreatywny i robi coś z wolności wyboru, to jest koncept nowy. Pojęcie, którego we Włoszech renesansu nie było, ponieważ Giotto, Da Vinci czy Michelangelo to byli artystyczni rzemieślnicy. Oni robili coś na zlecenie, ucząc się w warsztatach swoich mistrzów i nie mieli wolności artystycznej. Więc tu też warto zrozumieć, że ten skansen włoski, jeżeli chcemy go tak ująć, prawda, tego renesansu i tej sztuki, która przez wiele wieków się rozwijała, to jest taka sytuacja, która częściowo ich ogranicza na przykład w architekturze, ponieważ żeby teraz zrobić coś nowego, no to nie da się wyburzyć tego, co już mają. A z drugiej strony no, wynika jakby z trochę innej, jakby specyficznej sytuacji. Faktycznie arte we Włoszech znaczyło kiedyś zdolność, znaczy znajomość reguł wytwarzania czegoś, a nie artystę, który robi coś, żeby wyrazić jakby swoje tutaj, prawda, nie wiem, swój ból egzystencjalny. Więc o tym też trzeba pamiętać. Wydaje mi się, żeby nie mylić po prostu i nie wkładać wszystkiego do jednego worka. Natomiast, no nie wiem, czy porównywać sztukę współczesną? Ja nie znam się na sztuce współczesnej, nie wiem. Tutaj raczej nie będę problematyzować.
Bardzo ciekawe dla mnie spojrzenie, bo właśnie w tej publikacji, którą ja wówczas czytałam, nie było tego poruszonego czynnika ograniczeń, które wynikają ze względu tego, że się na przykład właśnie nie wspiera artystów / rzemieślników, tylko że już się nie jest tak głodnym nowych rzeczy, bo już wszystko, co piękne, powiedzmy, mamy. Także bardzo dziękuję tutaj za tą perspektywę i to jest ciekawe, żeby też nawet już zrobić własny research i zorientować się, jak w takim razie współczesna sztuka włoska wygląda. Drogie panie, myślę, że to już jest ten moment, kiedy musimy postawić kropkę.
Szkoda, już się rozgrzałam teraz.
Prawda, że Włochy to jest tak wdzięczny.
Mamy jeszcze tyle tematów.
To jest tak wdzięczny temat, że można by rozmawiać i rozmawiać. Natomiast mam nadzieję i też tutaj po usłyszeniu waszych historii i waszych spostrzeżeń mam też takie przeczucie, że idziemy w dobrą stronę, że ten romans włosko-polski będzie już tylko coraz bardziej kwitł i to w dwóch kierunkach, bo nasze kraje fajnie razem współgrają i myślę, że mogą sobie wiele zaoferować i mam nadzieję, że taka czeka nas przyszłość. No a póki co cieszę się, że akurat spotkałyśmy się po tak pozytywnych dla Włochów wydarzeniach, jak właśnie Eurowizja, jak Euro 2020. Także no, nie mogłyśmy znaleźć lepszej pory na rozmowę. Także życzę dużo dobrego jedzenia.
O, ja zaraz robię lasagne. Już Roberto jest tutaj, przebiera nogami, bo kiedy jemy?
Magda, zostaw na ogniu, ja już jadę. Pakuję walizki i jadę. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas i informacje i wiedzę, którą się podzieliłyście.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy również. Dziękuję za bardzo miłe prowadzenie tego programu. Thank you.